here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Flash! Gdzie jesteśmy?
Federer na tym, na twarzy z ręką pod koszem.
Brawo. Czy masz 11 pierścieni?
Nie mam i nie mogę się odzywać i powinienem odzywać papier.
Papa, trzymaj się. Splash! Witam cię ponownie, mój drogi. Czy też jesteś, czy... To, znaczy... Nie czy co? Co myślisz o doniesieniach Franka Izoli, który znowu coś bruździ klubowi?
Nie, nie wiem, dlaczego nie bruździ. No, odbyła się wczoraj 17-minutowa konferencja prasowa Phila Jacksona, którą dosyć niespodziewanie zakończył. Tak, nie z gruszki, nie z pietruszki. Wszedł w polemikę z dziennikarzami, którym zarzucił brak optymizmu, szanie defetyzmu i braku wiary w to, że w Nowym Jorku możliwy być sukces.
Nie wszyscy żyją tak długo jak Phil Jackson, dlatego stąd ten defetyzm.
No, nie masz 11 pierścieni, nic nie powinieneś generalnie się odzywać i nie mówić mu, co ma robić. Nie mów mi, co mam robić.
Przepraszam, nie mów mi, co mam robić. No, to brzmi jak Phil Jackson, jakby był 14-letnią dziewczynką.
Mamo, 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 nie mów mi, co mam robić.
Czasem się tak zachowuje. No i co dalej? Witamy z balkonu, witamy wszystkich na palmie. Pies się postarzał, no.
Pies się postarzał?
Tak.
Wiesz co, a możemy zacząć od ogłoszeń parafialnych?
Nic ze mną nie konsultowano, więc nie wiem.
Nie, no chciałem, żebyś tak powiedział, gdzieś szósty gracza play-offy, w sensie co się będzie działo, jaki jest rozkład dnia, jak jesteście podzieleni seriami.
A, takie rzeczy.
To co bierze, jak będzie wyglądał plan dnia, na co szanowni czytelnicy i słuchacze mogą liczyć, czego na pewno nie będzie.
No nie wiem, czy mogę mówić. Czy mogę mówić?
No.
Czy konsultowano ze mną tego, czy mogę mówić? To jest zawsze, jak ja tak opowiadam, to jest zawsze takie lame. Nie wiem, czy...
No jest, ale wszyscy na to czekamy.
Jak będzie wyglądał? My jak zwykle co roku robimy coś innego w playoffach. Szukamy jakiegoś schematu, którego może moglibyśmy się podtrzymać przez 2 lata z rzędu. Na razie nam nie wychodzi. W tym roku będziemy testować kolejny plan. Mianowicie nie będziemy już się przetaczać przez niektóre serie, tak jak robiliśmy to w zeszłym roku, typu serię Atlanta, z kim Atlanta grała taką serię, przez którą mam wrażenie, że był przetok. Wiesz co, jest kilka takich...
Przetoka.
Jest kilka takich tajnych planów i dlatego ja nie wiem, czy mogę mówić. One opierają się na głębokich wyliczeniach, jakie przeprowadziliśmy na ludzkości.
Co ty opowiadasz?
Naprawdę. Robiliśmy eksperymenty, robiliśmy badania i...
Ale z parówkami? Plan. Z eksploatującymi parówkami były eksperymenty.
To jest mniej więcej tak jak Putin. My tam sobie wszystko przebadaliśmy i teraz będziemy stąd działać. Więc nie wiem, czy chcę o tym mówić, no.
To ja potem do ciebie zadzwonię.
Nie ma tam nic takiego zaskakującego. Może potem od razu powiem, że nie będziemy robić tak, jak robiliśmy w zeszłym sezonie przez pierwszej i drugiej rundzie. Mianowicie nie będzie recapów po meczu, każdym meczu, każdej serii. Będziemy pracować w trochę innym stylu. No, tylko tyle powiem. Będziemy pracować w trochę innym stylu. Weźmiemy się za to. Od innej strony to trochę ugryziemy, żeby mieć więcej takiego coverage dotyczącego tego, co faktycznie się dzieje, a nie kto zdobył ile punktów. Chociaż to też będzie oczywiście. Żeby mieć więcej takiego coverage wokół serii pod analitycznym kątem i też nieanalitycznym kątem, nie jakimś takim nudnym kątem wykresowym. Uratowałem moją jedyną popielniczkę przed chwilą. Widzisz? To już wzbudza we mnie nerwy, zdradzanie tego projektu.
Nie, no co, głęboko przy... zaczynają poruszać się, bo boją się, że nie będzie opisów meczy.
Mhm. Będą opisy meczy, tylko będą one trochę w innej formie niż były wcześniej.
W formie komiksu.
W formie komunikatów. Strzela Putin. Będzie każdego dnia będzie Flash, tak? Będziemy zaczynać Flashem, będziemy kontynuować Palmą, będziemy komunikować duże wydarzenia z nocy, typu rzeczy a la Game Winery, rzeczy a la jakieś końcówki, rzeczy a la ktoś coś powiedział, rzeczy a la ktoś coś się kontuzjował. Będziemy mieli analizy Piotra Sitadza, podejrzewam, że bardzo często i gęsto. Będą serie, na których będziemy skupiać się dużo bardziej. Mniej więcej o to nam chodzi. Widzimy, jak rozkłada się zainteresowanie kibiców na szóstym graczu i będziemy w tym kierunku zmierzać. Wiemy na przykład, że jest dużo kibiców Bostonu. Wiemy, że jest sporo kibiców Miami. Więc będziemy bardziej skupiać się na tym tutaj, tak?
Nie mówię się kibice Miami, tylko sieroty po LeBronie Jamesie.
Sieroty po LeBronie Jamesie. Jest dużo kibiców. Jest mało kibiców Indiany.
Niestety. Mało kibiców Atlanty.
Mało kibiców Atlanty. Pamiętam, spędziłem zeszłe playoffy bardzo zaangażowany w pisanie o Atlancie Hawks. Nie to, że byłem rozczarowany reakcją, ale widziałem, że nie wzbudza to jakiegoś większego zainteresowania. I oczywiście wiem, że zaraz się... To też już dyskutowaliśmy, więc ja mniej więcej piszę to, co było napisane w mailach teraz. Zdradzam totalnie kuchnię, ale wiemy, że na pewno niektórym się nie spodoba. O, my chcieliśmy więcej o Atlancie Hawks, ale no tych osób nie jest tak dużo, które chciałyby więcej o Atlancie Hawks, ale akurat tak się trafia, że Atlanta gra z Bostonem, więc i tak będzie dużo o tej serii. Myślę, że od tej serii moglibyśmy zacząć opowiadać dzisiaj o seriach, jeśli już byś chciał do tego przejść.
Bardzo.
Dobrze.
Bardzo, ale poczekaj, ale
będzie liga, którą się zaangażujemy bardziej, w sensie będą posty o lidze, co się dzieje w lidze Get to the Finals, czy Drive to the Finals. Stworzymy chyba dzisiaj już, albo już może Przemek stworzył, nie wiem, jeszcze nie patrzyłem. Stworzymy naszą ligę tam. Będą informacje zaraz na stronie dzisiaj na Facebooku, na pewno będzie widać na stronie, zapewne. Nasze dniówki, analizy, teksty, podcasty, podcast z Sebastianem, gdzie będziemy też pewnie śledzić sobie...
Kto tego słucha?
Ja wiem, to widzisz. Sebastian jest kibicem Bostonu, ja kocham brada Stevensa, więc będziemy pewnie tam więcej mówić o serii Celtics. I też o innych rzeczach, o jakichś...
Aha, widzisz, bo ja tak pytałem, co się będzie działo, ale właśnie głównie w tym kontekście. No i wreszcie to z siebie wydusiłeś. Wyszliście rozmowy.
My mamy Sebastian ma takie zainteresowania, że po prostu trzeba rozmawiać z Sebastianem o tym. Ale to będzie, mój drogi, spokojnie. My będziemy zawsze, możemy być nawet dwa razy dziennie. Możemy być nawet rano i wieczorem.
Dobrze. Najważniejsza informacja, czy ty pracujesz w poniedziałek?
Tak, pracuję przez cały tydzień, więc mam nadzieję, że będziemy mogli nagrywać palmy przez cały tydzień. A jak da radę, jak pozwoli czas, możemy naprawdę nagrywać palmy przez cały tydzień, aczkolwiek wiem, że to już zależy od siebie.
Nie, czasem, ale nie, możemy przyjąć takie wewnętrzne zobowiązanie, że będziemy to robić.
No, możemy to robić. To teraz właśnie przemyśleliśmy wszystkie te sobotnie poniedziałki, gdy dostajemy butem po głowie za to, że nagrywamy palmę zamiast robić inne rzeczy związane z szeroko pojętym domem. Ale we'll see. Czy przejdziemy do serii playoffowych? Żeby tak się...
Tak, w tej chwili odcinam, wracam do ciebie i zaczynamy Boston Atlanta.
Dobrze, mój drogi, czekam.
Cześć.
Co tam piszesz na komputerze?
A tak sobie coś tutaj wstukuję.
A co to?
A po co?
A proszę powiedzieć tutaj. A co tam?
A tak, sobie tutaj pukam.
Pukasz sobie w temacie. Atlanta Boston, seria Boston Atlanta. Atlanta ma przewagę parkietu. Dzień dobry.
To może być istotne w tej serii?
Nie.
Nie przywiązujesz się do parkietu?
Nie przywiązuję się do parkietu. Jakoś. Byłem skłonny przywiązywać się do parkietu Bostonu. Boston miał taki okres, że wygrał 18 z 20 meczów u siebie. Teraz w ostatnich tygodniach. No ale potem przegrał dwa razy u siebie. Przegrał między innymi z Atlantą u siebie. Dobrze pamiętam. I teraz tutaj z Miami prawie przegrał, w końcu wygrał. Więc chyba też nie przywiązuje się do przewagi parkietu Bostonu. Oni też wcześniej drogę tam u siebie nie wygrywali na początku sezonu. Więc do przewagi Bostonu parkietu nie mogę się przywiązać. Aczkolwiek aż prosi się, żeby się przywiązać, bo Boston będzie w playoffach i u siebie i będzie się działo i nie gra z Cleveland, więc ma szansę większe chyba niż rok temu wyjść z pierwszej rundy playoffów. W tej serii, która będzie pewnie bardzo interesująca, obawiam się o jedno.
Tak.
Czy tam jest wystarczająco talentu ofensywnego, żebyśmy się jarali tą serią?
To może być kłopot tej serii. Zgadzam się z tobą.
Bo mamy dwa zespoły z top 5 obrony. Tak, one dobrze bronią, bronią razem, cieszymy się świetnie, przekazujemy sobie tutaj, ty zmień krycie, tu tam. Trenerzy są bystrzy, inteligentni, jedni z najlepszych w NBA. Mike Budenholzer cały czas, mam wrażenie, niedoceniany. Za ten sezon, który zrobił z Atlantą, teraz powinien zostać. Atlanta ma drugą obronę NBA. Atlanta...
No wiesz, no, sumarycznie stracili.
Stracili sumarycznie Demara Carrolla i mają drugą obronę NBA. Al Horford, Paul Millsap mieli świetne sezony w obronie. Jeff Teague jest underrated obrońcą. Kent Bazemore miał niezły sezon, dobry sezon. Można chyba na niego liczyć. Nie wiem, czy można liczyć. Tabo Sefolosza jest świetny z ławki w obronie też. No pytanie tylko. Dla mnie historią tej serii jest to, że Atlanta lubi grać z niskimi zespołami. I Boston jest niskim zespołem. W tym sensie, że nie mają pod koszem jakichś takich ludzi typu Hassan, Whiteside, nie mają ludzi, którzy im zagradzają kosz. Jeśli Atlancie nie zagradzasz kosza i Paul Millsap i Al Horford nie czują się, jakby byli mniejsi niż inni ludzie wokół, to myślę, że Atlanta jest faworytem tej serii. Z takiej prostej przyczyny. Atlanta może się nie będzie czuła bardzo komfortowo, broniąc przeciwko Bostonowi, ale dosyć komfortowo będzie się czuła, bo będzie widzieć kosz. Atlanta będzie widzieć kosz. Atlanta jest dla mnie małym faworytem tutaj, w tej serii.
No dobrze, to popatrzmy może na ten, na przykład. Jakby to, na to najbardziej czekasz w tej serii. Na pojedynek Tiga z Isaiah Thomasem, na
nie.
Schroedera z, nie wiem, ze Smartem.
Nie.
Nie, to wszystko nie. To nie jest to.
Na to nie czekam.
Na to czekać.
Zacznijmy.
Kelly Olynyk versus Paul Millsap. Nie. Versus Ash, nie. Zaczyna brakować mi koncepcji. Na to czekasz.
Pierwsza rzecz chyba jest taka, jak kto będzie krył Kyle'a Korvera. Od tego trzeba zacząć. Jeśli grasz z Atlantą, no musisz wysłać kogoś...
No to Sefolosze, Sefolosze, no i co?
Sefolosza gra akurat w Atlancie, więc...
Aha, przepraszam.
Nie może być. Ale,
ja widzisz, nie,
ale dobrze powiedziałeś, bo to jest kłopot Bostonu.
No nie, a nie wysyłasz Crowdera po prostu?
No nie wiem, czy chcesz Crowdera męczyć na Korverze, żeby biegał aż tyle. Czy nie wysyłasz Avery'ego Bradley'a na Korvera?
No trochę za niski, nie?
No właśnie.
No tam, ale męczy.
Ale męczy.
No męczy, bo leży na klatce. No.
Będzie biegał, będzie latał zanim fruwał. Tylko jest niski, masz rację, że Korver gdzieś tam sobie wyjdzie po zasłonie nagle i nie będzie tam rączki przed twarzą.
No
i
nie będzie rączki. No.
I nie będzie tej słynnej rączki. Więc od tego zaczynam. Co tu robi Boston? Czy wysyła Bradley'a?
Teraz Turnera? Nie, się nie nadaje.
Nie, Turner się nie nadaje. Nie zaczynam Turnerem w piątce, więc gram Bradley'em, Crowderem i któryś z nich kryje Korvera. Któryś z nich kryje Bazemora. I tak się dzielę. Chyba wysyłam Bradley'a i... No widzisz, ale jak wysyłasz Bradley'a, nie możesz... Ja wiem, że to tak brzmi dziwnie, bo Korver miał gorszy sezon i rzucił może chyba, nie wiem, 10 punktów na mecz rzucał, ale to dlatego, że drużyny go kryły dobrze, tak? Wiedziały już, że trzeba kryć Korvera. Miał problemy rzutowe trochę, zaczął lepiej rzucać, z każdym miesiącem rzucał lepiej. Luty, marzec rzucał coraz lepiej. Ale nie zdobywał tak dużo punktów jak wcześniej, bo drużyny kryły go dobrze.
Stary, wiadomo, to też nie oszukujmy się.
No i Zdarzaje się tak, ale musisz zacząć od tego, że musisz kryć Corvera, musisz wiedzieć, kto kryje Corvera i teraz wokół tego musisz zbudować jakiś plan obrony taki, żeby ten Corver nie widział za dużo miejsca, wiesz, żeby nie widział za dużo kosza Corver. Bo jak powiedziałem, Millsap i Horford będą widzieć kosz. Tu nie ma obrońcy obręczy w Bostonie. Amir Johnson jest dobry, ale to Amir Johnson jest obrońcą na ziemi. Tyler Zerrell nie jest jakimś przerażającym obrońcą dla nich. Więc jeśli jeszcze Corver będzie widział kosz, no nie wiem.
No tak, ale Maciej, jak popatrzysz, no to Corver nie zaliczył dobrego sezonu. Zagrał prawie tyle samo minut, ile w zeszłym sezonie.
No przed chwilą powiedziałem, dlaczego to się stało. Dlatego, że...
Ale wiesz, no spadło mu, że tak powiem, o 0,1 spadło mu skuteczność za 3.
O 0,1?
No.
O 10%.
No 0,1, no jeżeli 100, to 10% to 0,1 na szkół. No czyli spadł, mówię dobrze, z 4,9 spadł na 3,9.
No.
Czyli o 0,1.
Tak. Miał...
O 10%.
Tak. Tu są dwie rzeczy. To, że Corver kombinował ze swoim rzutem po kontuzji. Zmieniał rzut w trakcie sezonu. Zmienił go dwa razy. Dziwna historia, ale to faktycznie robił. Miał kontuzję łokcia. A druga historia to jest taka, że więcej rzutów oddawał, gdy miał obrońcę przy sobie. W sensie analitycznie tak brzmi, a po prostu bliżej go kryli. Więc to, że on miał gorszy sezon, też wynika z tego, że zespoły kryły go lepiej. I tutaj Boston od tego zacznie. Z drugiej strony, jak Boston gra...
Może nie ma co się, więc może nie ma co się bać w ogóle Kyle'a Corvera.
Czyli chcesz, żeby Kyle Corver rzucał?
Być może nie. Kyle Corver rzucał.
Czyli chcesz, żeby Kyle Corver rzucał? Czemu nie? Czyli, pozwalasz Kyle'owi Corverowi rzucać? Ja nie wiem, czy na pewno to jest dobry pomysł, ale wiesz, to
no
może...
Ile tych trójek trafi?
To może by... No, 39% to jest dużo raczej. Raczej nie chcesz go zostawić. I to, wiesz, gdyby sprawdzić...
No, dwie trójki, nawet trzy trójki nie
chcesz. Ile trójek trafiłby... No tak, ale kryli go, tak? Więc ile trójek rzucił...
Kryli go, ale będę go tak radarowo krył. No radarowo. Ja będę go zachęcał do rzutu.
Będziesz dobrze. A to dobre. Gdybyśmy... Ale nie, poczekaj, bo to też ma ręce i nogi jakoś. Tylko, że no... Nie wiem, czy chcesz... No, ja nie wiem, czy to... Czy to się da znieść? W sensie, zostawiasz Corverowi czyste miejsce do rzutu, gdzieś tam kryjesz go tak, żeby dobrze pomęczymy cię, jak wychodzisz do góry, to jeszcze nie kryjemy. Bo to, o czym ty mówisz, to jest to, że jak Corver wychodzi po zasłonie, to czy drugi obrońca dochodzi do niego. I teraz albo zostawiasz Evrego, bo to jest bardzo ważne, tak? Bo jeśli będziesz dochodził drugim obrońcą, to Paul Millsap i Al Horford będą mieli drogę wolną. Drogę wolną do kosza, gdzie nikt nie czeka specjalny. Więc to jest ten kłopot dla Bostonu. Tutaj. Że jeśli podwoją Corvera, to Paul Millsap będzie grał gdzieś ze skrzydełka, będzie wjeżdżał, penetrował, rzucał swoje jakieś różne dziwne floatery, a Corver będzie mu odgrywał piłkę, że to tak będzie działać. Więc może zrobił Brad Stevens tak, jak właśnie ty sugerujesz, że jak będzie Corver wychodził po zasłonie, to tam nie będzie nikogo, tylko Avery Bradley będzie się musiał postarać, żeby zdążyć z ręką wyjść za zasłonę. Będzie musiał pracować ciężko. I może chciałbyś mieć wyższego gościa wtedy na nim, więc może przerzucasz jednak G. Crowdera na niego.
Może przerzucasz Crowdera, no teraz Crowderem. Szkoda ci w drugą stronę, żeby Crowder, wiesz, no ofensywnie, żeby się...
Żeby się nie zmęczył.
Nie zmęczył, no.
Tak, ale to co robisz? Co robisz innego, to chyba też zmieniasz ich. Smarta czasem rzucisz, wiesz, zmieniasz krycie, pokazujesz mu różnych obrońców. Dla mnie atak Bostonu, dla mnie osobiście, i to jest dla tego typu Atlantę. Atak Bostonu polega na tym, że wymuszamy straty i atakujemy w pół kontrataku. To jest ich gra, oni są w tym najlepsi. Tam nie ma żadnej jakiejś typu magii, że ktoś weźmie grę na siebie i rzuci 30 punktów. To się nie dzieje. Isaiah Thomas potrafi to robić, ale robi to w meczach, w których też atakuje w transition, gdzie wchodzi pod kosz w kontrataku, gdzie rzuca za 3 w kontrataku i tam sobie dobija do tych 20 punktów na mecz. Tylko problem jest taki, że Atlanta piłki nie traci.
To
znaczy nie,
prawda.
Przepraszam, źle powiedziałem. Problem jest taki, źle powiedziałem zupełnie. Problem jest taki, że Atlanta piłkę traci. Czemu ja powiedziałem, że nie traci? Atlanta traci nie. Więcej piłek niż w zeszłym sezonie, bo pomyślałem o poprzednim sezonie. Atlanta traci więcej piłek niż w zeszłym sezonie. Więc oba teamy wymuszają stratę, oba teamy lubią rzucać w pół kontrataku. Jeden piłki traci, drugi piłek nie traci. Atlanta traci piłki, rzuca dużo lepiej niż Boston. Boston rzuca dużo gorzej niż Atlanta i nie traci piłek. Więc to jest taka historia. No, nie wiem, no myślę, że to trenerzy wygrają tę serię. Albo Atlanta wygra z talentem, albo wygrają Brad Stevens.
Talentem wygrają z talentem, ja tak do końca nie jestem przekonany, czy dobrze grający Millsaps, dobrze grającym Horfordem są do zatrzymania przez jakikolwiek frontcourt Bostonu.
Aha. Też tak myślę. To Millsap miał mecz przeciwko Bostonowi ostatnio 31 punktów, 16 zbiórek, tak? 5 asyst?
No właśnie, no co, no wysyłasz tego ciężarego Salingera.
No nic, no Millsap jest za szybki.
Olinika ci przestawiają po prostu jak...
Robią go jak chcą, tak. Amir Johnson może grać, no ale...
No Amir Johnson może grać, no Amir Johnson, wiem, że ty jesteś wielkim orędownikiem intelektu, koszykarski inteligentny.
Ale patrz, on gra. Boston gra dobrze, on gra w pierwszej piątce. On gra, on jest dobrym graczem. To nie jest to, że on był dobry w Toronto i nie, ciężko było powiedzieć dlaczego. To wychodzi teraz w Bostonie, gra w pierwszej piątce, gra dużo, jak gra dobrze, Boston wygrywa. No to jest takie, jest taka zależność.
Nie,
tutaj.
Nie, no dobra, no to...
Nie wiem.
Wydaje mi się, że przewaga Atlanty jednak jest pod koszem jest jednak większa. No. Większy talent jest pod koszem.
Ja na Pieretko.
Ja
typuję 4. No nie wiem, no nie chcę odbierać Bostonowi szans.
No nie, no nie odbierajmy.
No nie mogę im odbierać szans.
Trzeba postawić, no trzeba postawić 4.
Ja stawiam chyba... stawiam 4-3 dla Atlanty. Mimo tego, co powiedziałem o Atlancie tak dużo. Znaczy, nie ma tutaj różnicy między tymi zespołami. Są dwa takie same zespoły, tak? 48-34, 48-34. Atlanta ma przewagę parkietu.
Kogo zabraknie?
Nie wiem. Zabraknie? Nie wiem. Będzie siódmy mecz, Atlanta wygra go u siebie.
Nie, ale zabraknie w sensie, wiesz, kontuzje. Kto nie będzie grał, kto jest...
Chyba wszyscy są zdrowi.
Thiago Splitter też?
A Thiago Splitter był zdrowy w ogóle w tym sezonie? Ja już go nie liczę.
Ja nie wiem.
Nie, Thiago Splitter nie gra.
Nie gra. Nie wszyscy są. Kirk Heinrich gra?
Kirk Heinrich kontra Marcus Smart, jest szansa na bitkę. Dobrze, to teraz już zrobiło się tak źle, już źle jest, już widzę, ja już umieram z nudów teraz tutaj w tym momencie, musimy uciec za tym postą. Ja typuję, że Atlanta wygra.
Ja 4-2 Atlanta.
Ja nie wiem jeszcze ile, ale że Atlanta wygra. Dobrze, kolejną serię mamy, serię 3-6, Miami Charlotte.
No tutaj będzie działa seria, tu nie potrafię to powiedzieć, co się będzie działo.
I tutaj faworytem będzie... Czuję,
Miami.
Że faworytem będzie Miami. Takim nagłówkowym faworytem jest Miami. Charlotte to jest zespół, o którym nikt nic nie wie. Taki pomijany trochę.
Mało się
mówi o Charlotte. Oni grają lepiej, ale ciężko powiedzieć dlaczego.
Nie, Polska zaczęli dobrze grać. No można sprzedać.
Oni grali w grudniu też świetnie. To nie tak, że... To jest właśnie to, jak ktoś nie śledził sezonu Charlotte. Widziałem taki komentarz. Tak, oni grali świetnie w grudniu. Oni i Orlando grali świetnie w grudniu. Charlotte było chyba piąte wtedy w tabeli, czy szóste, i potem kontuzje Nicolasa Batuma. I potem oni grali gorzej. Potem znowu grali lepiej, jak Batum był zdrowy. Kemba Walker miał świetny 2016 rok. I teraz Batum nie jest zdrowy. Batum ma kłopoty z kostką. I w jakim stanie Batum rozpocznie tę serię, to jest pytanie. Bo jeśli Batum nie jest zdrowy, to Charlotte nie wygra tej serii. To tak w skrócie. Batum jak grał, jak był zdrowy, on był CEO MVP Charlotte w moich oczach, jak oglądałem Charlotte. Był na tym samym poziomie ważny dla wygrywania jak Kemba Walker. Więc jeśli nie ma Batuma, to sorry Batory. Tu będzie dużo takiej gry, że nie będzie ball movement Charlotte, czyli takiej najfajniejszej rzeczy chyba Charlotte.
To prawda.
Ja nie wiem, ja będę czekał z typem do tej serii, bo jestem ciekaw jak informacji z obozu Charlotte, jeśli będą jakieś, a może być problem, bo ich beatwriter ma kłopoty ze skrzepami krwi. Chyba w płucach. Rick Bonnell. Jedyny beatwriter Charlotte. To jest Charlotte Observer. I nie wiem, czy ktoś będzie coś wiedział teraz z obozu Charlotte o Batumie, gdy on jest w szpitalu, więc... Nie wiem, czy będę miał typ na tą serię nawet przez to. Widzisz? Nie wiem, no ale ja chcę typować Charlotte w tej serii.
Ciężko. Dobrze, Maciek, no, kontuzje. Michael Gilchrist nie gra.
I oni grają lepiej.
Nie, grają lepiej, dobrze. Marvin Williams?
Gra. Jakbym zaczął...
No, nie mogę się przekonać do Marvina Williamsa.
Jest taki przewrotnie w mojej głowie. Kluczem do zatrzymania Charlotte jest zatrzymanie Marvina Williamsa.
Naprawdę? Chyba naprawdę. Nie jest takie trudne.
Marvin Williams się rozwinął się w bardzo dobrego stretch four. Trafia 38% za 3. Gra w post-up, gdy ma niższego rywala. Gdy zrobisz switch, to on gra w post-up. On się koszykarsko rozwinął w wieku... Ile on ma lat? On ma 29-30 lat. To 30 lat już. Ma chyba więcej niż 30 lat.
Nie, 29.
29 lat. I Marvin Williams miał serię gier w tym sezonie, gdzie rzucał po 20 punktów przez jakieś 2 tygodnie z rzędu. Po 18-20 miał 23-4 punkty, po 4 trójki. I to jest to, że oni lubią grać.
Ale ciągle jakoś tak zapomina się, że on jest bastem.
On nie jest, ale on nie jest już bastem. Wybrali jest go wysoko.
Marvin, jest bastem.
No ale no to jeśli wierzysz Diona Waitersa, który grał z ławki rezerwowych Syracuse, a potem dziwisz się, że on jest bastem, to tak samo Marvin Williams był rezerwowym w tamtej drużynie północnej Karoliny.
No Maciek, no ale...
Bastem. No dobrze, to stawmy, czy Marvin Williams był bastem, do cholery, to że ktoś nie wybrał. Przejdziesz się człowiekowi, powiesz, słuchaj, nie jesteś bastem, bo ktoś cię wybrał z dwójką i grasz w NBA przez 10 lat?
To nie, ja wiem, to nie twoja wina.
11 lat gra w NBA i gra w playoffach na czwórce teraz. Jaki to jest bast? To nie jest bast.
Nie, ale dwójki oczekujesz czegoś więcej niż gra na poziomie tam 10.
No to w Atlancie płaczą. No to siedzą w Atlancie i płaczą dzisiaj. Może inaczej historia by wyglądała.
No
ale on jest teraz w Charlotte. Co ich kurwa Charlotte interesuje, że Marvin Williams był z dwójką wybrany?
No nie.
Proszę cię tam.
Ja tak zawsze, no nie.
Jak chcę odpiąć to.
Nie potrafię spojrzeć na Marvina Williamsa, jako ma on decent specialist, great player.
No dobrze.
No nie, drugi numer draftu, bardzo.
Dobrze.
Jeżeli ty mi mówisz, że kluczem do wygrania Charlotte zatrzymania Marvina Williamsa,
tak.
To mi się oczy otwierają.
No, tak. Ale wiem, że to śmiesznie brzmi, a? Tak jest.
Ja bym powiedział, zatrzymaj Kemba Walkera.
Jak zatrzymasz Kemba Walkera? No opowiedz mi na przykład, jak zatrzymać Kemba Walkera. No.
Podpuszczam go do 40 rzutów w meczu. No.
A, czyli nie zatrzymujesz Kemba Walkera, tylko każesz mu rzucać.
Każę mu rzucać.
Czyli zostawiasz Marvina Williamsa niekrytego. I każesz rzucać... A więc to dobrze mówisz. To też dobrze mówisz. Czyli szanujesz Marvina Williamsa.
Nie szanuję.
Nie zostawiasz Kemby odkrytego, tak? W sensie Marvina Williamsa kryjesz, a Kemba Walker nie rzuca w akcjach pick and pop. Bo to jest to, o czym mówisz, to jest ich ulubiona akcja. No, oni nie mają jakichś takich akcji typu, że to jest główna rzecz, którą Charlotte gra. Właśnie na tym polega, nie chcę powiedzieć ich fenomen, ale trochę tak. Trochę ich fenomen polega na tym, że nie ma takiego gościa, który ma jakąś izolację i gra z tego, tak? Zawsze gramy do tego, gramy do post-up. Oni grali kiedyś do Ala Jeffersona. Oni grają pick and roll z różnymi ludźmi. Cody Zeller stawia zasłony wszystkim. Czasem Marvin Williams postawi zasłonę. Piłka fruwa. Oni przypominają trochę taką gorszą wersję San Antonio sprzed 2-3 lat, gdy grał Parker z Manu Ginoblim. Tutaj grają Kemba Walker i Nikola Batum. Jest bardzo dużo ruchu piłki, bardzo dużo się dzieje i mają niezłą obronę i zbierają piłkę kozacko. I to jest to. I to jest to, co może wygrać dla nich serię, jeśli ma wygrać tę serię, bo Miami ma Hassana Whitesidea. I pytanie...
Naprzeciwko nich staje Miami, proszę.
Dobrze, i pytanie, co robisz, gdy jesteś Miami? Czy wychodzisz za Marę Stoudemire'em tak jak wychodziłeś, czy Hassan Whiteside gra z ławki? Czy Hassan Whiteside gra w piątce, przepraszam. Bo to jest to, że oni grali pół sezonu Whitesidem z ławki rezerwowych. I co robisz teraz, w playoffach? Czy wstawiasz go do piątki i mieszasz rotację swoją, czy też dalej grać z nim konsekwentnie z ławki? I Al Jefferson maczapuje się z Whitesidem, a Zeller gra w piątce. To jest pytanie, co robisz. Ja myślę, że...
Nie wiem, czy wychodzisz z tym, co masz najlepszego.
Ja myślę, że Miami się dobrze maczapuje z Charlotte. Z pierwszą piątką. Jeśli wyjdą bez Hassana Whitesidea, to mogą tak grać. Myślę, że mogą zacząć Whitesidem z ławki. Grając przeciwko Charlotte. To są dwie small ballowe drużyny, tak naprawdę, w pierwszej piątce. Marvin Williams jest czwórką, Lou Oldenk jest czwórką. Lou Oldenk kontra Marvin Williams w 2016 roku w playoffach. That's the jam. Więc ta ławka może robić różnicę. Ta ławka Miami. Tylko, że ta ławka Miami gra w playoffach, tak? Justice Winslow, Josh Richardson, Hassan Whiteside grają w końcu w playoffach. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Co tu pokażą. Jak to będzie. Charlotte ma dobrą ławkę. Jeremy Lin gra. Charlotte ma trochę talentu. Dobrze, ja stawiam Charlotte w tej serii.
Talentu to on za dużo nie ma. On ma dużo ciężkiej pracy i pewnie intelekt, ale czy on ma talent?
Ma.
Ciągle jest toporny.
Ma.
Nie ma szybkości, nie ma skoczności, nie ma zwrotności.
Charlotte było 9 atakiem i 9 obroną w tym sezonie. Niewiele drużyn było w top 10 i w tym i w tym. Ale to jest taka tylko taka pierdoła. Dobrze, wiesz co? Ja stawiam Charlotte w tej serii. Jeszcze nie wiem, nie jestem
pewien. Ja stawiam na doświadczenie, na Dwayna Wade'a.
Dwayne Wade jest dom przecież.
Ja wiem, ale w play-offach znowu troszkę tam go, wiesz, coś mu odciągną, coś go tam rozmasują, coś mu zrobią jakąś komorę kryogeniczną, czy kryo coś tam i wiesz.
Ja powiem, że trochę stawiam na Charlotte, dlatego że kibicuję Charlotte i nie mogę stawiać przeciwko Charlotte. Więc to nie jest mój jakiś typ taki, że głęboko się będę na tym zastanawiał. Serce mi podpowiada postaw na Charlotte. I czekam, aż będą informacje o zdrowiu Batuma. Bo jeśli okaże się, że Batum jest na przykład questionable przed pierwszym meczem, to chyba postawię na Miami. Ale będę kibicował i tak Charlotte w tej serii. Cieszę się. To jest najlepszy team Charlotte ever. Ten team. Ze Charlotte nigdy nie wygrało meczu w playoffach, mój drogi.
No nie, no ale
wygra tam, pierwszy.
Ale teraz mówisz o którym Charlotte? Znaczy mówisz jeszcze o Larry Johnsonie?
Nie mówię o Charlotte, o Charlotte Michaela Jordana. Nigdy nie wygrali meczu w playoffach. To będzie pierwszy mecz w playoffach, jaki wygrają, jeśli wygrają. Czuję, że wygrają. Więc może to mi wystarczy. Więc ja może chcę postawić, że Charlotte wygra mecz. A propos drużyn, które potrzebują wygrać mecz w playoffach. Toronto, Indiana.
Aha.
Słucham?
Tak, zgadzam się z
Toronto. Że Toronto wygra mecz w playoffach?
Musi wygrać
jeden mecz w playoffach Toronto.
Tak.
Po zeszłorocznym sezonie. Skłaniam się ku Toronto. I zastanawiam się, bo nie mówiliśmy o nim dużo w trakcie sezonu. Mówiliśmy o nim na początku. Paul George. Mówiliśmy o nim, krzyczeliśmy na początku. I potem Paul George nie grał dobrze w tym sezonie. Był taki... Nie wiem, czy on się załapie do All-NBA Teams. Może się załapie, może nie. Ale chyba do trzeciego, do drugiego nie. Zaczął świetnie, był top 5 graczem. I potem Paul George, już było widać w grudniu. Już w listopadzie było widać. Ale od grudnia już było widać regularnie. Paul George gdzieś w crunch time sobie tak stał z boku. Jakby to był LeBron James, to by tutaj pół internetu wisiało. Dlaczego LeBron James stoi w rogu w crunch time, a dzieją się inne rzeczy. Indiana była, mnóstwo crunch times miała w tym sezonie. Indiana była drużyną, która miała najwięcej crunch times w tym sezonie. Oni grali trochę jak Memphis.
Ale Maciek, czy nie było tak na początku sezonu, że miałeś, jeśli o jakiejś drużynie nie potrafiłeś nic powiedzieć, tak przewidywać z dużą,
Indiana.
mniejszą dozą prawdopodobieństwa, to była właśnie Indiana.
Indiana, no. No
to właśnie nie wiadomo, w którą to pójdzie właśnie przez pola, prawda? Właśnie przez to, że trochę się ten skład jednak przez ostatnie dwa lata oczyścił.
Zmienił.
Nie było człowieka.
Nie było.
Nie było Westa.
Człowiek to smutna historia tego sezonu.
Ale człowiek szykuje się do czegoś wielkiego.
Ja wiem, on zrobił coś wielkiego.
Szykuje się do lotu.
Jeszcze. Szykuje się do lotu. Dzięki, że to powiedziałeś. Bo im serce zrobiło się od razu cieplej.
Mięciutka, jak poczułeś się, jakby mały taki króliczek przebiegł ci koło serca.
Jak 14-letnia dziewczynka, która ma 11 pierścieni Benga. Jakiś inny. Benga, Zenga, nie wiem. Świata.
Widziałeś ten?
Pium. Co? Jeszcze raz?
Widziałeś, jak DJ Benga się przytulił do Kobe'ego Bryanta.
Twarzą?
Na tym, że... Tak, to byli tak najdłuższy rachunek, jaką Kobe Bryant przeprowadził w czasie tego taki interakcji od człowieka do człowieka.
Przecież Benga jest Belgiem. Sprawdzili go przed tym przytuleniem?
Czy coś ma przy sobie?
No.
Nie, był w takich okularach, kapelusiku.
A może
to był Dennis Rodman? Nie, to był Benga.
A tam pod kapelusikiem...
Ryuszki. Niedzióreczka taka mała.
A kuku, bum. I nagle taki dywan wyjeżdża z pod głowy, ale, bum. Dobrze. Ci ludzie są pojebani. Chciałem tylko to zaznaczyć. Dobrze. Toronto. Nie wierzę. No, naprawdę czołg ma być tutaj, Toronto?
Będzie czołg.
Naprawdę?
Najlepszy sezon w historii.
Kibicujemy czołgowi razem w Palmie, Toronto?
Tak.
Tak? Śmiejemy się z Toronto? Ja nie mogę się śmiać. Nie będę się z nich śmiał. Oni w końcu byli... To jest ten najlepszy team Toronto w historii Toronto.
I to właśnie się święto nie obrazi.
No niech się obraza. Niech ten. Niech.
Dobrze cię mamy, Chris.
Niech nie pali papierosów, bo potem ma problemy z jakimiś skrzepami w płuca. To jest to przede wszystkim to jest bardzo profesjonalna drużyna koszykówki Toronto Raptors. Po raz pierwszy w życiu moim widzę taką drużynę. Poza drużyną Alvina Williamsa, Charlesa Oakleya, Vince'a Cartera i Morrisa Petersona i Antonio Davisa, który był All-Starem. Antonio Davis był All-Starem w Toronto. Ding, ding. Tak było źle z NBA, kiedy że Antonio Davis był All-Starem. W skrócie. Z całym szacunkiem dla Antonio Davisa. To jest profesjonalna drużyna koszykówki z Toronto i mimo tego, że Chalk będzie i chciałoby się, żeby był Chalk, żeby dostali dzwona w pierwszym meczu. Wiesz co? Jedno jest pytanie dla mnie. Jedno jest pytanie dla mnie. Czy Paul George wejdzie na wyższy poziom w playoffach? Czy Paul George będzie graczem na 35?
Będzie musiał. No, duch Millera będzie go ścigał, wiesz?
Ale czy na polu George'u ciąży odpowiedzialność? Indiana miała...
On nie może się schować w tej serii.
Dlaczego Indiana moim zdaniem była underachieving? Indiana miała dopiero 23 atak NBA, mając w składzie Paula George'a, mając w składzie Monte Ellisa, mieli 23 atak NBA. No, to jest trochę niepoważne dla mnie i powinno być inaczej. I oni w końcówce sezonu zaczęli grać więcej... Jeszcze Miles Turner był dobrym graczem ataku.
No był, ale on tak miał takie, wiesz, on tak trochę z ławki, trochę z zakrzaczka.
Tak. I teraz on jest z zakrzaczka, z ławki i oni grają small ballem z ławki. W końcu odkryli, może spróbujmy grać small ballem. Solomon Hill trafia 7 trójek w small ballu. Ty Lawson coś znaczy. To jest takie breaking news dla wszystkich, którzy śledzili sezon Ty Lawsona, który ssał. Jeśli nie widzieli, to w końcówce Ty Lawson coś znaczył w tym sezonie. I on może, on wejdzie do playoffów i on może coś znaczyć w tych playoffach. Ty Lawson jest takim...
Znaczy Maciek, to jest tak, a z drugiej strony, jak powiedziałeś, 25 atak.
23 atak. I trzecia obrona.
Ale trzecia obrona.
Tak. Tak, no to jest... To jest właśnie pytanie moje do Toronto.
No dobrze, Maciek. Zdarzają się z zespołem, który ma piąty atak.
Tak. I to jest...
11 obrona.
I to jest właśnie moje pytanie jedno do Toronto jest takie. Co się stanie z Toronto, bo widziałem w trakcie sezonu, że było czasem ciężko. Co się stanie z Toronto i co się stanie do Toronto, gdy Toronto przejdzie do playoffów, gdzie każde posiadanie będzie się liczyć, gdzie zespoły będą kryć ich agresywnie, gdzie ludzie będą wychodzić na nich, gdzie ludzie będą kryć agresywnie Kyla Lowry'ego, co George Hill będzie robił, gdy ludzie będą kryć agresywnie DeMara DeRozana, będą blisko przy nich, Paul George będzie krył DeMara DeRozana, to będzie matchup. Co się tutaj stanie? Co się stanie, gdy Toronto będzie pod jakąś taką większą presją? Bo Toronto nie jest drużyną, która coś zmieniła w swoim ataku. Oni grają to samo, co grali rok temu. Tylko mają inną ławkę rezerwową, lepszą ławkę rezerwową.
Jeszcze jest jedna statystyka, która być może ma znaczenie, że to jest jeden z najwolniej grających zespołów.
Tak.
To jest trochę zaskakujące, bo masz niby piąty atak, a masz 29 pace, tak?
Tak, tak. Z dużo izolacji. Toronto cały czas. No, Kyle Lowry,
zastanawiam się, co to znaczy.
Pick and roll.
Dobrze piłka chodzi, tak?
No, oni
to znaczy, że jeżeli masz piąty atak, to znaczy, że jesteś co? Że jesteś...
O kurczę.
Grasz wolno i skutecznie. Czy co to znaczy?
O kurczę. Oni się dostają na linię rzutów wolnych bardzo dużo, bo mają DeRozana i Kyle'a Lowry'ego. Więc przez to ten atak, przez to te mecze Toronto są wolniejsze. Bo oni są często na linii rzutów wolnych, zespoły często zaczynają piłkę, wznawiając piłkę za linii końcowej, tak, po ich rzutach wolnych. Zdobywają punkty też, ławka jest dobra, ludzie, dla Toronto jest ważne to, żeby na przykład Terence Ross trafiał trójki, żeby Patrick Patterson trafiał trójki, to jest dla nich śmiertelnie ważne, to jest dla nich bardzo ważne.
Corey Joseph, żeby miał ze 4 style.
Corey Joseph będzie krył Ty Lawsona, to będzie ważne dla nich. Bismack Biyombo będzie krył Milesa Turnera, to będzie ważne dla nich. Nie typuję czołku Toronto. Typuję, że Toronto wygra tę serię. Ty typujesz Indianę.
Nie wiem, ja tutaj nie mam jakiegoś zdecydowanego faworyta. Postawię 4-2. Ale dla kogo?
Tego się dowiemy jutro na twoim Twitterze. Ogłosisz
nie,
to.
Nie podajem, że mówię. Bliższe jest mi Toronto, bo wydaje mi się, że Toronto lepiej znam i lepiej rozumiem. Wydaje mi się, żeby to jest więcej powiedzieć Toronto niż o Indianie.
Możesz się przybliżyć do mikrofonu? Bo tam,
tak, przepraszam. Coś uciekło.
W szafie szukałeś jakiś akt pewnie.
Tak. Na ciebie.
Na mnie. Dobrze. To pewnie tatuś Billa się odezwał. I teraz idziecie na mnie.
Dobrze. Sławą. Dobrze.
Już po mnie. To poczekaj, jak w końcu...
Wydaje mi się, że Toronto jest... Toronto wygra. Nie wiem, no tak patrzę, no... Ten Mahimi będzie się naparzał z tym, z Valanciunasem.
Tak, Łoksy, tak. Tu będą faule techniczne, będą faule jakieś.
Faule. Monta Ellis. Co zrobisz z Montą Ellisem? No wypuścisz... Kogo wypuścisz na Montę Ellisa?
Co zrobisz?
To jest pytanie, rzeczywiście to co ty mówisz, czy oni będą grali z topowym, czy będą jednak...
Grali wysoko?
Czy będą grali wysoko?
Oni zaczną...
Lavoie Malenem zaczną?
Właśnie, oni zaczną... Lavoie Allen jest jednym z lepszych obrońców na pozycji numer 4 w NBA. Tylko, że Lavoie Allen w pierwszej piątce kontra Luis Scola, nagle Luis Scola sobie myśli, seria, gramy. Tego typu. Luis Scola się nie martwi teraz, o Boże, będą mnie zabijać w obronie. Nikt nie zabije Luisa Scoli w obronie w tej serii, jeśli oni wyjdą taką pierwszą piątką. Luis Scola będzie grał w tej serii nagle. Jeśli pozwolisz Luisowi Scoli grać, być na parkiecie przez 25 minut, rzucać, nie wiem, za 3, zbierać piłkę, tak? Bo Luis Scola teraz wali trójki z rogów. Pozwolisz mu być na parkiecie i zdobywać 15 punktów w meczu? To Indiana nie wygra tej serii. Indiana będzie musiała zmienić tę serię w... Jeśli Indiana przejdzie w small ball w tej serii, to może być seria. Jeśli nie przejdzie w small ball, to Toronto ją wygra. W skrócie. Mm-hmm. Tak typuję. Więc typuję Toronto. I mamy czwartą serię Cleveland-Detroit. Mnie ta seria... Chyba nie powinienem się tak podniecać. Tą serią.
Podniecać?
Czy nie?
No wiesz, 3-1 dla Detroit na razie. No
to odejmijmy ten ostatni mecz i to jest 2-1. Bo ten ostatni mecz to Jordan McRae nie pociągnął do końca jednak. No. I Dante Jones był zmęczony na końcu. Pierwsza rzecz to kryje LeBrona. I to jest taka rzecz, że nie wiem.
Znaczy nie wiadomo.
Bo tak. Tobias Harris jest dobrym obrońcą. Tylko, że
no może.
Tobias Harris będzie nagle...
Musi grać w ataku.
Tak, i Tobias Harris nagle... Ja nie wiem, czy Tobias Harris jest dobrym obrońcą na LeBrona. Jak kryjesz LeBrona? To jest pierwsza rzecz. Dobrze, jak kryjesz LeBrona? Czy zostawiasz mu miejsce do rzutu? Czy tak go traktujesz? Bo LeBron dopiero w ostatnim miesiącu zaczął...
To chyba zły pomysł.
No, dopiero w ostatnim miesiącu zaczął trafiać. A tak to nie trafiał przez grubo rok. Nawet w playoffach wtedy. I to jest to. I czy chcesz, żeby LeBron rzucał? Tutaj.
Ja... Nie, ale powiem ci, że chyba nie masz specjalnie wyboru. Musisz grać z Tobiasem Harrisem. Nie... No bo nie chcesz chyba grać, nie wiem, to masz innego, no chcesz
Kentavious
wystawić, no, Stanleya Johnsona też postawić, żeby go zjadł, żeby miał wakacje z psychologiem.
Nie gra w piątce, ale Kentavious kogo po
będzie...
Kentavious
będzie... Nie ma osób grać Kentavioussa, on ma 6
Cały sezon Stan Van Gundy gra tak, że Kentavious kogo Pop, gdy się da, kryje rozgrywających, a Reggie Jackson jest chowany na dwójkach. Więc Reggie Jackson będzie na... No tylko tak, czy Reggie Jackson ma... To jest dobre pytanie. Kogo będzie krył Reggie Jackson w tej serii? Bo Reggie Jackson jest przeciętnym obrońcą. I nagle Reggie Jackson będzie krył Kyriego w pick and rollu. Reggie Jackson będzie krył J.R. Smitha. Myślę, że Reggie Jackson może kryć J.R. Smitha, a Kentavious będzie krył Kyriego. Ale to też nie jest jakieś super rozwiązanie dla Detroit.
J.R. Smith jest wysoki, no. Będzie męczył.
Z drugiej strony też on tak dużo nie biega
poza...
On tak dużo... Wiesz, Detroit będzie się musiało trochę orientować tutaj w obronie, gdzie kryć kogo. A druga rzecz...
Strefa.
Tak, całą strefę. Druga rzecz w stronę Cleveland, drugą stronę. Kogo kryje Kevin Love w tej serii? Jestem ciekaw, bo Tobias Harris jest dla niego za szybki. Tobias Harris jest dla niego za szybki.
Andre Drummonda.
Marcus Morris będzie grał na obwodzie. Chyba Morrisa będzie krył. Nie wiem, zobaczymy. Andre Drummond kontra...
To chyba będzie... Nie. Drummonda będzie krył Thompson, to chyba.
No.
Tylko on jest w stanie się przeciwstawić tej brutalnej sile i ten pojedynek na deskach będzie fascynujący.
Czy da radę Thompson? Bo to jest ważne dla obu ekip. Dla Cleveland i dla Detroit. Detroit jest drugą najlepiej zbierającą drużyną NBA po... Nie wiem. Oklahomie. Nie po Oklahomie. Detroit jest chyba najlepiej zbierającą drużyną ogólnie. No. Oklahoma ma największy procent zbiórek, ale on jest zawyżany przez ich zbiórki w ataku, których mają masę. Detroit przez samego Andrego Drummonda są drugą najlepiej zbierającą drużyną NBA. Cleveland jest trzecią najlepiej zbierającą drużyną NBA. Więc tutaj będzie dużo, dużo zbiórek. Będzie dużo ludzi, którzy będą skakać. Andre Drummond będzie skakał Cleveland, a Cleveland będzie skakać Andre Drummondowi. W sensie Tobias Harris, Marcus Morris będą musieli pracować na desce. Jeśli będzie Kevin Love, jeśli będzie z ławki będzie grał. No to zależy, kto będzie grał z ławki. Czy Channing Frye będzie grał, czy Mozgov będzie grał. No pewnie Cleveland wygra tę serię.
Nie, wygra, nie ma żadnych tam, jak to się mówi, znaków zapytania, to znaczy Cleveland ma wygrać wszystko.
Cleveland ma wygrać wszystko, ale liczę, że się Detroit postawi.
A nie, to na pewno nie, Stan Van Gundy to nie jest niedzielny trener, z soli kościelnej.
Liczę, że ławka rezerwowych Detroit, która była przeciętna w tym sezonie, że ta ławka rezerwowych Detroit będzie miała niezłą serię na ławce Cleveland, której Thompson jest już w piątce, a Shumpert ma kłopoty z kolanem. I jeśli z ławki Cleveland nagle Richard Jefferson będzie grał po 15 minut, to współczuję. Tutaj. To Cleveland mogą nie wygrywać tych minut. Dele, Frye, Jefferson. Jeśli Shumpert nie będzie zdrowy i nie może grać na początku tej serii. To jest ważne tutaj dla Cleveland. Kto kryje Reggie'ego Jacksona? To jest ważne dla Cleveland. Kto kryje Reggie'ego Jacksona? Kyrie Irving zginie kryjąc Reggie'ego Jacksona. Kevin Love zginie kryjąc pick and roll.
Nie, to ja Smitha się może postawić.
No dlatego nie jestem taki pewien, że Cleveland zrobi takiego pieszczoszka tutaj, że
nie będzie pieszczoszka.
Że będzie czastkomarz 4-0 i coś takiego. Nie, jestem bliżej. Martwię się o obronę Cleveland tutaj. To będzie pick and roll grany przez Reggie'ego Jacksona i Andre Drummonda. Jeśli Thompson będzie krył Drummonda, to faktycznie Kevin Love nie będzie w tym pick and rollu. Ale będą grali akcje pick and pop, Jackson, Harris i jak tutaj Love się będzie zachowywał, jeśli będzie krył Harrisa. Chyba go nie wiem, dobrze, nie chcę się wkręcać, ale ogólnie mówiąc, to jest trochę ta seria dla Kevina Love'a, żeby się pokazać tutaj. Żeby grać, tak? Żeby pokazać, że ja jestem graczem. W ogóle całe playoffy są dla niego. Że ja chcę zostać w tej drużynie na przyszły sezon. Nie handlujcie mnie. Ja mam wartość. Ja się wam przydam. Ja mogę być świetny. Ja mogę nie być dobry grając z Golden State Warriors, ale będę świetny we wszystkich innych seriach. On to może zrobić. Może to zrobić w konferencji wschodniej, być graczem na 20-10 w tych playoffach. Spokojnie może to zrobić Kevin Love. Będzie trafiał trójki, będzie zdobywał punkty. On był niezły w ostatnim miesiącu.
Tylko ktoś musi mu zaufać jeszcze.
I ktoś musi mu podawać.
To jest problem.
Ktoś musi mu podawać.
Podawać, no właśnie.
Bo to jest historia, bo o Love'ie to dużo było przeoczenia na Love'a, ale jest historia, że Kyrie Irving to jest trochę lepszą, nie mogę tak powiedzieć, jest Derrickiem Rose'em z lepszym rzutem. W sensie tym Derrickiem Rose'em z lepszym rzutem.
To jest źle.
To jest za mało. To jest za mało. Ten Derrick Rose, ten Derrick Rose zaliczał 5 asyst w meczu. Kyrie Irving ile ma asyst w meczu? Masz statystyki? 5? 4? Ma 5? Czy on ma 5 asyst w meczu, Kyrie Irving, w tym sezonie? Dobił? Do tego... Derrick Rose miał 4,7 asysty w meczu, grając jako rozgrywający. To jest strasznie mało. Kyrie Irving miał... Kyrie Irving nie podaje. Kyrie Irving sobie kozuje, żeby znaleźć punkty, żeby sobie rzucić z pół dystansu krótkiego, żeby może za 3 rzucić, żeby stegli się.
4,7
to mówię dokładnie. Tak tyle samo asyst, ile Derrick Rose, tak? W przełożeniu na mecz. I ma lepszy rzut, który mu nie siedzi tak dobrze w tym sezonie. Jest słabym obrońcą. Co innego wnosi Kyrie Irving do gry? To jest mało, to jest bardzo mało. Derrick Rose mało wnosił do Chicago, on sobie zdobył punkty.
Tak to nie mów, on miał najlepszy sezon rzutowy w historii.
Kto? Nie Irving.
Za dwa.
Kto?
Kyrie Irving.
Ale za 3 nie trafiał.
No za 3 nie trafiał.
No to shooter przecież.
Jeszcze... No to efektywnie spadł o 2%.
Jeszcze niedawno był w lidze z Lillardem. Teraz już nie jest w lidze z Lillardem.
A nie jest. Nie, trójka rzeczywiście.
Więc...
Najgorszy sezon za 3.
Czy Kyrie, tak, 32%?
Dwa, tak jest.
No widzisz.
Wszystko wiesz.
Czy Kyrie Irving potrafi podać, czy Kevin Love potrafi bronić i trafiać za 3? Ja bym się chciał dowiedzieć w tych playoffach w konferencji wschodniej. To może nie przeszkodzić LeBronowi w wygraniu w konferencji wschodniej, ale chciałem się dowiedzieć. Tu będzie się działo, bo Kyrie Irving jest graczem naprawdę. Ciężko mi się na niego patrzy teraz, aktualnie, więc...
Nie, no bo nie ma jak Marvin Williams.
I Reggie Jackson też jest trochę takim graczem. Nie ma jak Marvin Williams.
Wolę
oglądać Marvina Williamsa niż Kyriego Irvinga. Naprawdę. Naprawdę tak jest.
Jesteś teraz bardzo odosobniony.
Nie jestem, bo bardzo dużo ludzi nie lubi oglądać Kyriego Irvinga i być może nie wie, że fajnie jest oglądać Marvina Williamsa. Jest szansa tutaj. Dobrze. Typuję Cleveland, ale Detroit może mieć 2-2 po pierwszych czterech.
Może mieć
2-2. I liczę na to, że zagotuje się trochę w Cleveland w tej serii. Liczę na to, że się zagotuje, liczę na to, że oni się ogarną wokół LeBrona.
To będzie takie tam zamknięte spotkanie w szatni,
tak.
LeBron coś powie.
Tak. Że to, tak jak w sezonie regularnym, można było powiedzieć, że też tam się dzieje w Cleveland, nieważne. Pierwsze miejsce mają przecież i tak przed playoffami. To liczę na to, że tutaj będzie taki prawdziwy o. Że Cleveland, to się przyda Cleveland, takie o. Będą zdziwieni, że Detroit gra z nimi tak dobrze. Że Detroit, jeszcze miesiąc temu nie wierzyłbym w Detroit w tej serii zupełnie, ale to grało dobrze przez ostatni miesiąc. Tobias Harris jest wzmocnieniem tego teamu i to jest okej team teraz. I to, ale też jest jeszcze drugie moje zmartwienie, jest takie, czy Detroit aby na pewno potrafi bronić. To jest moje zmartwienie. Ale to zobaczymy. Dobra, czyli w pierwszej rundzie playoffów w konferencji wschodniej, bo przez tą zachodnią sobie przelecimy szybciej, mam wrażenie, bo tam nie ma za bardzo o czym mówić poza jedną serią. Czyli w tej pierwszej rundzie playoffów typujemy, różnimy się wstępnie w typach w serii Miami-Charlotte, tak?
Tak.
Dobrze. I różnimy się w serii Toronto-Indiana, czy nie?
No to postaw na jedno, ja postawię na drugie, bo jakieś emocje.
Dobra, to ja stawiam
na... Do
halo, mój drogi, bliżej?
No mówię, że nie jestem przywiązany do żadnego typu. Jeśli powiesz, że chcesz Toronto, to ja powiem go Atlanta, go Indiana.
Atlanta.
Go Atlanta.
Ja się zastanawiam, czy na pewno stawiasz na Atlantę z Bostonu.
Postaw na Boston, a ja postawię na Atlantę i będzie dobrze.
Tak? Ja nie wiem. No dobra.
Bo ty chcesz zawsze wygrywać.
Ja chcę siódmy mecz tej serii. Żeby grali długo, to chcę. Atlanta Boston nie będzie siódmy mecz. Zachód.
Zachód chyba zrobimy już w poniedziałek, a może jutro nam się uda zrobić, wiesz?
Tak, ale może coś jeszcze powiemy o serii Portland Clippers. I myślę, że nie będziemy musieli, jeśli...
Całą resztę będziemy mogli zostawić.
5 minut, całą resztę możemy zostawić. Możemy zacząć od reszty. San Antonio, Memphis jest 4-0 w tej serii. Memphis nie wygrywa meczu. Seria Golden State Houston...
2-2.
Ale to jest takie, widzisz, To jest takie wywróżenie z fusów tutaj, więc też nie wiem, czy trzeba o tym mówić, bo to jakbyśmy mówili o brzydkiej dziewczynie. No. Nie będziemy tracić czasu.
A właśnie dzisiaj draft kobiety był, nie wiem, czy wiesz.
No to... nie wiem. Mamy jakąś Januszkę w drafcie?
Patrzę, czy są jakieś cukieratki.
Czy mamy jakąś taszankę znowu?
No widzisz... Taszankę? Poczekaj,
to już draftie.
Mamy... Czytam nazwisko, znaczy imiona najśmieszniejsze. Moriah? Morgan, Rachel, Aerial.
Jak?
Aerial? Tak, Aerial, czyli taka powietrzna.
Powietrzna? Czyli taka eteryczna.
A jeszcze się nazywa Powers, w ogóle śmieszne.
Aerial Powers? Aerial Powers? Siły powietrzne?
Siły powietrzne.
Ile ona waży?
Czekaj.
Bo czy to są bomby, czy też to taka jakaś jest aniołek?
6-0, nie, no to trochę Chinka z twarzy.
Chinka?
Tak się marszczy tylko.
Aerial Powers? Powiem, czekaj, muszę sprawdzić, kto to jest Aerial Powers. Nie słyszałem o... Tak, kto cię tak nazwał, dziewczynko? Gdzie są twoje rodzice?
Michigan State.
Yes. Aerial Powers.
A jest Jean-Claire.
Jest Aerial Powers. Wygląda na miłą dziewczynę.
Bardzo.
Miła dziewczyna. Ale ja powiem, przepraszamy się, nie chcemy się ciebie śmiać, jest pewnie dobrą koszykarką i fajną dziewczyną, zapraszamy do Palmy.
Jean-Claude Jones wygląda jakby rodzice wyszli ze stawu. Takie roposze usta. Jest Kalila.
Kalila to już nie robi wrażenia.
Nie robi, nie? To nie jest szanikła.
Nie jest.
Courtney Tiffany. Tiffany pewnie jest biała. Poczekaj, sprawdzę tylko. Nie, Tiffany Mitchell. Taka z twarzy podobna do Dwayne'a Wade'a. Brzydź Tiffany Mitchell. Maćku, jesteś tam?
Jestem.
Wyjmij ręce ze spodni.
Nie, jestem. Wyjąłem rękę.
Nie.
Wyjąłem rękę z gadu. Tiffany Mitchell.
Trochę podobna do Wade'a, nie? W twarzy. Taki kształt czy twarza czaszki.
Tak. Na tym skończymy komentarz o Tiffany Mitchell.
Proszę.
Koniec komentarzy o Tiffany Mitchell.
A jest jakaś ciekawa postać, się nazywa Adut Bulgak.
No to teraz musisz przeliterować.
Adut? Tak, Bulgak.
Bulgak jest, Adut Bulgak. O kurde.
Kenny.
Adut Bulgak jest z Kenii. Adut Bulgak jest tak, sympatyczna dziewczyna z Kenii.
Bardzo fajna, taka prawdziwie czarna skóra.
Biegłam i gram w kosza. biegle sobie dalej.
Dobra, to jest pierwsza runda. Gdzie jest druga runda? Druga runda jest tak brzydka, że nie pokażę. Nie,
to powinni być ci ludzie, którzy buczą na drugiej rundzie zawsze.
O, ta fajna, jest taka obrażona. Rachel Holloway. O, chłopaki, złama mi się obca.
Holloway? Jak się pisze?
Holly, tylko że I V-A-Y. Rachel Holloway. O, chłopaki.
The Rutgers. Aha, no jest.
Jestem troszkę skrzywiona. Dlaczego nie podajecie mi piłki, dziewczyny?
No.
Nie pójdziemy na paznokcie. Jak nie będziecie mi podawać.
A to kto pierwszy numer draftu był?
Jest taka Stewart dziewczyna. Brenna Stewart.
Brenna?
Działa jak nie wiem co. Tak. Briana. Nie Briana.
Brianna Stewart, co ją wziął?
Storm.
Storm ją zabrał?
Storm ją porwał.
Faktycznie, na morzu jest. Tak, faktycznie. Ojej, ona wygląda na świetną koszykarkę, powiem ci. Tak po oczach.
Taka trochę Rebeka Lobo, nie?
Po twarzy, jak patrzę, wygląda na świetną koszykarkę.
Gra twarzą.
Tak, zdecydowanie. Ma takie... Oczy,
że jak się
zjada, to ich nie ma. Nie, no dobrze. Kto jest jeszcze? Ona jest z Australii?
Nie, tak wygląda.
Wygląda, jak była z Australii. Nie, ale widzę ją w koszulce Ameryka, USA. Ale widzę ją też
tak.
Ubraną w sukienkę, gdzie próbuje ładnie wyglądać.
Tak, na czerwoną taką.
No nie. Briana. Kto był z dwójką wybrany?
Dwójką była Mariah Jefferson.
Okej. Okay. To jest nasza zapowiedź playoffów konferencji zachodniej, jeśli nas słuchacie.
Cały teatr, ale...
Mariah Jefferson. No, ale Mariah to jest dziecko trochę takie z twarzy, czy nie?
Dziecko, zobacz, Whitney Knight.
Whitney Knight, znaczy
Knight. Knight, to jak rycerz, nie, rycerz, jak, mroczny rycerz.
Jak Brandon rycerz.
Jak
niego kurwa rycerz. Whitney Knight to Knight, już patrzę. Co to, gdzie, ale na co mam patrzeć, bo tu jest jak, tu jest...
Nie, ona ma 13 lat, ludzie.
Tu jest jakaś modelka jeszcze.
Uła!
Ale to biała modelka, cała wytatuowana mi wyskoczyła. No jest taka, ale ona jest chyba jakimś stretch four, bo tak widzę, jak gra, jest silna duża, widzę jakieś kozły, jakieś rzuty. No, to player jest jakieś. No dobrze, idziemy dalej, bo nie znalazłem sobie jeszcze faworytki. Czwarty numer draftu?
O, tutaj jest dziewczyna z Niemiec. Żona była z Niemiec, albo ze Szwecji.
Czwarty numer?
Nazywa się Jami. Jamie? Jamie, a na nazwisko Weichner.
No teraz będzie wszystko jak?
Weichner!
To będzie bardzo ciekawe.
Weichner. Ona jest córką jakiegoś skoczka nacioskiego.
Jamie Weichner.
No sympatyczna.
Sympatyczna,
no
nie dziewczyna, nie. Wysoka, chuda blondyna.
Tak, no nie chuda, coś tam się zarysowuje pod koszulką.
Tak, ale to takie to... No,
co.
Kanada to jest.
Kanada.
To jest Kanada po prostu. Taka Kanada.
To nie jest Kanada, to jest Milwaukee, no, na Weisner, no. Weisbier.
No tak, dobrze. To niedaleko też jest, no. No widzę ją, widzę ją na Twitterze zdjęcie z piwem. Siedzi sobie i pije piwo. W kubku.
O, jest. To też jest taka, ta jest z kolei chyba przedstawicielka tutaj gdzieś z Polski. Się nazywa Ruth Hamblin 66 Enter.
Jak się pisze? Hamblin.
Hamblin. Ona jest tutaj z Dąbrowy Górniczej.
Tak, Ruth Hamblin z Dąbrowy Górniczej, już widzę, już wiem, na czym to polega, już wiem, dlaczego jest z Dąbrowy Górniczej. Ona jest centerką, na pewno jest centerką.
Na pewno jest centerką.
Mami zdjęcie.
Udamia by ci głowę.
Ona też jest Kanadyjką. Ma swoją stronę internetową roofhamblin.com, na której jest zdjęcie roof, gdzie są dwa konie i ona stoi między nimi.
I oba konie są, mają lody.
Nie, są zdjęcia...
Nie, spokojnie, stoją spokojnie.
Spokojnie, oba konie mają spokojnie. Tu całuje psa, Ruth Hamblin.
Tak, a tutaj związała tym koniom fujary.
Nie, Ruth Hamblin lubi konie. Ruth Hamblin lubi konie, jest na nich, lubi na koniach w Kanadzie jeździć. To jest jakaś dziewczyna, pewnie z Vancouver, z okolic.
Tu jest taka ładna dziewczyna, kochany.
No,
nazywa się Baszara.
Baszara, kurczę, ale ona...
Baszara, to jest polska Barbara.
Ona jest z Kirgistanu.
Jest, z Tennessee, ale to prawie to samo.
Baszara Lasat?
Nie, Baszara Grapes.
Grapes?
Tak.
Jak wygląda?
Jak Mity Grapesa.
Nie, proszę, jeszcze raz.
Baszara.
No.
Basz i dwa A-ara.
Basz i dwa A.
Aha, no.
Baszara Graves, czyli Graves.
No bardzo fajna baszarka jesteś, no. Ty Barbara mi się strasznie
nie
podoba.
Tak, ale Baszka jest wygląda uzależniona od kraku, więc ja nie wiem. Będzie długa kariera.
Taka,
to jest taka chuda, no.
Taka sympatyczna.
Baszka Graves. W sensie nie Graves, czyli Groby. Baszka Groby jest ten.
Grobowa jest. Baszka, nie bądź. Co masz taką grobową minę, Baszka?
Basia! Dalej.
Czekaj, taka dziewczyna się Amerist Alston.
Amerist?
Tak, Alston.
Amerist Alston. Jest, faktycznie. Te dziewczyny są wynajdowane na Google. Tak. Oj, jak widzisz to drugie zdjęcie Amerist Alston? Z taką smutną minę? Takie selfie? Jestem smutna. Nikt nie chce ze mną wyjść w sobotę. Może dlatego, że mam...
Chyba się upije.
Wygląda jakby miała
perukę.
Ona jest rozbierającą.
Tu jest, Jezus Maria, panie kochany.
No proszę, w końcu.
Lexi Eaton Rydal.
Z Teksasu? Lexi Eaton,
to jest córka Marka Eatona.
Pisze się Lexi?
Lexi, tak jak Plexiglas, Lexi.
Lexi Eaton.
Lexi? Rydal.
Oj stary.
Naprawdę?
To jest moja nowa ulubiona koszykarka. Lexi Eaton, ja?
Ona brzmi trochę jak lek na przeczyszczenie.
Oh, wow! Bench Production, ma takie zdjęcie w czapeczce. Lexi Eaton. Dobrze, gdzie ona poszła? Kibicujemy jej, gdzie jest?
Bardzo. Ona poszła, proszę ciebie.
Lexi Eaton Draft, już patrzę.
Też poszła, w Storm ją zabrał.
Storm. Seattle gra, tak? Seattle Storm?
Tak, będzie grała w Seattle.
O kurczę, stary. Lexi Eaton wygrał. Świetny Lexi. Świetny pich. Lexi Eaton Riddle jest na Twitterze.
Talia Walton wygląda, jakby była w ciąży, to zostawmy.
Lexi Riddle wzięła ślub.
Tak już?
Tak, ma zdjęcie na Twitterze, jak ślub bierze.
Z kim?
Z jakimś dziurkiem.
Ślub nie wyrok.
No.
O, jest, o. Słuchaj, ale jest pierwszy transwestyta.
Ja już nie
wiem.
Czy wiesz, że Lexi Eaton Rydalch to jest mąż? Czyli jej mąż to jest Rydalch. Jakiś Czech albo Niemiec, czy nie wiem co. Ma 900-300 followersów. Nie, znaczy 930 followersów, mi się plącze.
Tylko?
No.
Już się kliknąłeś?
Nie.
Zrób to.
Nie, generalnie jest fanką Boga, bo ona jest z Brian Young, z tej uczelni BYU dla mormonów. To jest mormonka.
A to może mieć wielu mężów. Nie, to odwrotnie działa.
Ślub nie wyrok, może jednak wyrok. Kurczę.
Spóźniliśmy się znowu.
To nie dlatego ma tak mało followersów też. Nie byliśmy właśnie pierwsi. Nie byliśmy pierwszym podcastem, który zamiast z konferencji zachodniej omawiał draft WNBA i twarze graczy i ich imiona. Dobrze, jeszcze ktoś jest?
No w sumie, pierwszy transwestyta.
Nic, ale nic nie przebije Lexi Eaton Riddle długo.
No.
Chyba, że pan Riddle. Ale to faktycznie może być córka Marka Eatona, jak ona jest z tamtego regionu, bo to jest Utah.
To nie jest,
to nie jest córka Marka Eatona, poczekaj. Mark Eaton. Ty, to jest córka Marka Eatona.
Ale to nie urosła, 50.
Ty, nie, poczekaj, no. Wpisałem Lexi Eaton, Mark Eaton i też mi Google podpowiedziało, żeby ten. Nie, chyba nie jest related do tego. Jest od 2015 jest żonata, czy tam zaślubiona.
Aha.
Trevor Riddle. Trevor Riddle.
64-letni kapłan.
Nie, no ona się orze... Trevor to jest syn byłego koszykarza uczelni Utah Marka Riddalcha. I tyle. Tyle wiemy. Dobrze. Nie potrzeba wiedzieć więcej. Dawaj tego transwestytę tutaj.
Shakena Richardson.
O kurwa. Czuję, że to jest skład brukliński jakiś totalny. Shakena Richardson. Ona nawet była na dwóch uczelniach już. Stwierdzili, że... O kurde. Gilbert Arenas mówił, że chce oglądać dziewczyny w bikini grające w kosza.
Ja nie jestem pewien.
Pomyśl drugi raz. No dobrze, na tym akcentem kończymy. Mamy jakieś europejskie koszykarki?
Jest jakaś dziewczyna z Bułgarii.
Sprawdźcie, a to nie. Bułgaria jest zbyt tania. Nie będziemy nawet się zajmować Bułgarią. Dobrze, mój drogi. Szybko play-offy konferencji zachodniej. Masz typ na Portland Clippers?
Tak.
Jaki?
4-3.
Dla?
Portland.
A, dobrze, to ja typuję Clippers. Pozostałe rundy typujemy tak samo, pary chyba.
Tak, dobrze. Bez emocji.
Przepraszamy kibiców Dallas. Tych dwóch ludzi, którzy są w internecie i kibicują Dallas. I nie jest to Kosma. I przepraszamy jeszcze kibiców. Nie, no nie będziemy mówić o serii Golden State Houston. Porozmawialiśmy zamiast tego od draftu WNBA. Przyszliśmy, mieliśmy tranzycję nawet z brzydkiej dziewczyny do draftu WNBA. I tyle. To była nasza zapowiedź. 4-0 w serii San Antonio Memphis. Dobrze, trzymaj się, mój drogi, i słyszymy się w poniedziałek.
Cześć.
Hej.